Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Kandydatka PiSu na premiera Beata Szydło zapowiedziała powstanie strategii rozwoju polskiego górnictwa i jej realizacji, jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra jesienne wybory parlamentarne. Deklaracja padła po spotkaniu z przedstawicielami Górniczej Solidarności w Katowicach. Dokument dotyczący działań mających na celu naprawę sytuacji w górnictwie ma być opracowany wspólnie ze stroną społeczną. Wiceprezes PiSu Beata Szydło powiedziała, że podstawą polskiej energetyki musi być polski węgiel. Dodała, że trzeba zrobić wszystko, żeby ten surowiec miał szansę konkurować z tanim węglem, który napływa do naszego kraju.
Musi być przede wszystkim przemyślany i konsekwentnie realizowany proces inwestowania w górnictwie i że branża górnicza tutaj na Śląsku to jest kwestia nie tylko ekonomiczna i gospodarcza, ale to jest bardzo ważny, bardzo istotny problem społeczny. Przygotowujemy wspólne działania i naszym założeniem jest to, ażeby po ewentualnie wygranych wyborach chcemy zaraz jako priorytetowe zadanie przyjąć strategię rozwoju górnictwa i realizować program naprawy i inwestowania w górnictwo.
Beata Szydło krytykowała jednocześnie rząd za brak strategii rozwoju górnictwa. Wyjazdowe posiedzenie rządu, przyjęcie programu Śląsk 2.0 nazwała ustawką. Z kolei Jarosław Grzesik, przewodniczący Górniczej Solidarności, wyraził wdzięczność za spotkanie i rozmowę z Beatą Szydło.
Bardzo nam zależało na tym, żeby osoba, która jest najpoważniejszym kandydatem na przyszłego premiera rządu Rzeczypospolitej, poznała rzeczywiste problemy górnictwa. Poznała te problemy z ust ludzi, którzy tym górnictwem na co dzień się zajmują. Byli dzisiaj z nami przedstawiciele wszystkich spółek węglowych, wszystkich kopalń, firm usługowych, kopalń prywatnych. Wszyscy, którzy tym górnictwem żyją i którzy o tym górnictwie wiedzą wszystko. Pani poseł mogła wysłuchać tego, co koledzy mówili o problemach, które dotykają naszej branży. Nie tylko to, co dzieje się w mediach, nie tylko to, co opowiadają rządzący politycy bądź sterowani przez nich przedstawiciele górniczych spółek węglowych.
Kandydatka PiSu na premiera po spotkaniu w Katowicach udała się do powiatu chrzanowskiego, poszkodowanego wskutek burz, którym towarzyszyły wichury i intensywne opady deszczu, a lokalnie nawet gradu.
Na Wełnicę to wszystko doprowadziło do tego, że w wielu miejscach, w wielu powiatach, w wielu gminach dzisiaj trwa nie tylko usuwanie skutków tych nieszczęść, ale przede wszystkim tam są realne problemy i potrzebna jest realna i konkretna pomoc. Pani premier, kiedy jest ładna pogoda, jeździ na wycieczki. Natomiast wtedy, kiedy ludzie potrzebują konkretnej pomocy, kiedy potrzebują konkretnych działań i rozwiązań, zamyka się w swoich gabinecie i tam debatuje. Dzisiaj miejsce polskiego premiera jest tam, gdzie są te nieszczęścia. Jest wśród ludzi, którzy dzisiaj tej konkretnej pomocy potrzebują.
Premier Ewa Kopacz wzięła udział w posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Po spotkaniu powiedziała, że osobom, które potrzebują pomocy, bezzwłocznie będą przekazywane zasiłki. A w wyniku nawałnic zginęła jedna osoba, a 19 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce, na Mazowszu, Kujawach i Pomorzu. Uszkodzonych zostało około 1200 budynków. W tym tygodniu Sejm zajmie się kontrowersyjną ustawą o uzgodnieniu płci. Celem ustawy ma być uproszczenie formalnych procedur osobom, których tożsamość płciowa różni się od ich płci metrykalnej. Według projektu wniosek o uzgodnienie płci może złożyć osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim. Dołącza się do niego m.in. orzeczenie wydane przez dwóch lekarzy ze specjalizacją w psychiatrii lub seksuologii. Pomysłodawcą projektu jest transseksualny poseł Anna Grodzka. Poseł Stanisław Piotrowicz mówi, że na posiedzeniu sejmowych komisji udało się projekt nieco poprawić, jednak nadal zła pozostaje definicja płci, określonej jako intensywne doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości.
Niebezpieczeństwo sprowadza się do tego, że może dochodzić do nadużyć w tejże mierze, bo dziś ktoś może tak odczuwać, tak intensywnie doświadczać swoją płciowość, natomiast za jakiś czas może dojść do innych doświadczeń. Ustawa nie reguluje kwestii, jak często można zmieniać swoją płeć, a zatem nie wyklucza tego. Dziś ktoś może swoją płciowość doświadczać intensywnie jako mężczyzna, za kilka dni może doświadczać swoją płciowość jako kobieta, a oczywiście to wszystko nie wymaga żadnych zabiegów chirurgicznych. A więc można być kobietą z atrybutami męskimi i odwrotnie. Więc z tego względu należy się do tej ustawy odnieść krytycznie.
W związku z tym, jak dodał poseł, Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało za odrzuceniem ustawy. Zgodnie z projektem do rozpatrywania spraw o uzgodnieniu płci w trybie sądowym, nieprocesowym, uprawniony będzie tylko Sąd Okręgowy w Łodzi. Prawomocne postanowienie sądu będzie stanowiło podstawę do wydania nowego aktu urodzenia oraz zmiany imion i nazwiska, wydania nowego numeru PESEL oraz dowodu osobistego. Ustawa miałaby wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Seniorzy mają coraz większe problemy ze spłatą długów. Jak wynika z danych BIK-u, wartość kredytów do spłacenia, które obciążają emerytów po 65 roku życia, urosła do kwoty 18 700 milionów złotych. To o 2 miliardy złotych więcej niż przed rokiem, informuje jedna z gazet. Ponad 21% wartości tego portfela spłacane jest z opóźnieniem, i to dużym, ponad 90-dniowym. Według danych BIK-u ten odsetek wyraźnie się powiększył w porównaniu do danych sprzed roku, kiedy to opóźnionych kredytów było niespełna 16%. Ekonomistka, profesor Grażyna Ancyparowicz, mówi, że przyczyny tego są złożone. Wskazuje, że często emeryci zaciągają kredyty, by pomóc swoim bliskim.
Bardzo często zdarza się, że ktoś z członków rodziny ciężko choruje albo zdarzają się jakieś przypadki losowe. I wtedy ludzie nie patrzą, jeśli tylko mają szansę, biorą ten kredyt, prawda, często biorą w różnych bankach i dopóki go spłacają, przynajmniej częściowo, dopóki regulują te odsetki i spłacają raty, to jakoś to funkcjonuje. No potem zaczynają być trudności.
Ekspert dodaje, że banki starają się pozyskać emerytów, ponieważ ze względu na stabilne dochody są oni atrakcyjną grupą kredytobiorców. Mary Wagner 25 lipca bieżącego roku zostanie zwolniona z więzienia, informuje nasz dziennik. Po wyjściu z zakładu karnego będzie się modlić w kościele Najdroższej Krwi w Toronto. O godzinie 19 weźmie udział w mszy świętej dziękczynnej. Kanadyjska obrończyni życia Mary Wagner została aresztowana pod koniec ubiegłego roku za to, że mimo zakazu weszła do jednego z ośrodków aborcyjnych. Wręczając matkom róże, przekazywała informacje, gdzie mogą szukać pomocy oraz prosiła, aby nie zabijały swoich dzieci. Z faktu, że Mary Wagner opuści więzienie, bardzo cieszy się Jacek Kotula z Fundacji Pro Prawo do Życia z Rzeszowa.
To dla nas wielka radość, ponieważ od początku uważamy, że to, że ta 40-letnia kobieta siedzi w więzieniu za ratowanie życia, jest jakąś wielką pomyłką. Ona powinna być nagradzana, powinna być wszędzie hołubiona za to, co robi, za to, że wskazuje na wielkie bezprawie, jakie się dzieje w jej kraju. Media, nie tylko świeckie, ale i katolickie, bardzo mało mówią o jej walce, dlatego tutaj w Polsce staraliśmy się wspierać. My co miesiąc robiliśmy pikiety pod kanadyjską ambasadą, pisaliśmy różne protesty w internecie i listownie. W ten sposób chcieliśmy dodać ducha i wiary Mary, że to, co robi, ma sens.
Podobnie do Mary Wagner o prawo do życia poczętych dzieci od kilkudziesięciu lat w Kanadzie walczy Linda Gibbons. W ciągu ostatnich 20 lat ponad 10 spędziła w więzieniach. Jacek Kotula chce zaprosić do Polski obie Kanadyjki. Ma nadzieję, że odwiedzą nasz kraj już we wrześniu. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju interweniuje w Komisji Europejskiej w sprawie norweskich przepisów o płacy minimalnej dla kierowców. Resort wyjaśnia, że celem działania jest ocena zgodności tych przepisów z regulacjami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego członkiem jest Norwegia. Od 1 lipca bieżącego roku stawka minimalna w tym kraju wynosi około 74 zł za godzinę. Obowiązuje zarówno kierowców norweskich, jak i zagranicznych. Przepisy mają zastosowanie w przypadku, gdy odbiorca usługi transportowej znajduje się w Norwegii. Interwencję w tej sprawie podjęło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 24 czerwca bieżącego roku resort wystosował odpowiednią notę do ambasady Norwegii. Poseł Krzysztof Tchórzewski z Sejmowej Komisji Infrastruktury przypomina, że falę wprowadzania przepisów o płacy minimalnej dla kierowców skutecznie uruchomiły Niemcy. Inne państwa europejskie, jak na przykład Norwegia, zauważyły, że reakcja na to była słaba i będą to wykorzystywać.
Jeżeli pozostaną te przepisy obowiązujące w Niemczech, to trudno sobie wyobrazić, że Norwegia w tym momencie zachowa się inaczej. Musi być tutaj determinacja państwa jednakowa w każdym przypadku. Ja myślę, że należy jednoznacznie walczyć z tego typu przepisami na forach organizacji międzynarodowych. Czy to wspólnot, jeśli chodzi o wspólne strefy handlu, czy też jeśli chodzi o Unię Europejską, to tutaj nie można inaczej się zachowywać. Musi być zdecydowana, ostra postawa, ostre reakcje w tych sprawach w stosunku do instytucji międzynarodowych.
W maju Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Niemcom postępowanie o naruszenie unijnego prawa w zakresie płacy minimalnej w wysokości 8,5 euro dla kierowców ciężarówek. Berlin zawiesił stosowanie tych przepisów do czasu wyjaśnienia sprawy z Komisją Europejską. Utrzymuje jednak, że nowe regulacje są zgodne z unijnym prawem. Podobnych regulacji jak w Norwegii domaga się także Szwecja. Polska ma jedną z najnowocześniejszych i drugą co do wielkości flotę samochodów ciężarowych w całej Unii Europejskiej. Grecja otrzymała w poniedziałek pilną pożyczkę w wysokości ponad 7 miliardów euro. W piątek po południu kraje Unii Europejskiej formalnie zgodziły się na wykorzystanie w tym celu środków z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej, czyli wspólnych dla wszystkich państw unijnych, a nie tylko strefy euro. Pożyczka została udzielona na 3 miesiące. Pieniądze mają pozwolić Grecji na uregulowanie zaległości wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego i spłatę części należności wobec Europejskiego Banku Centralnego. Kraje spoza strefy euro otrzymały gwarancje na wypadek, gdyby Grecja nie była w stanie spłacić pożyczki. Jako zabezpieczenie mają służyć zyski z obligacji zakupionych przez Europejski Bank Centralny. Dodatkowo gwarancją będą fundusze przeznaczone w budżecie dla Grecji. Mogą one zostać pomniejszone o kwotę niespłaconej pożyczki. Leokadia Orędziak, profesor zwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych SGH, mówi, że trudno jest ocenić, jak realne są to gwarancje. Wiadomo, że sytuacja Grecji jest trudna i nie ma szans, by spłaciła ona pożyczkę.
Chcielibyśmy wierzyć, że to są takie gwarancje, które rzeczywiście będą miały zastosowanie, jeżeli okaże się, że od Grecji nie można odzyskać tych pieniędzy. W każdym razie taka pożyczka na szybko udzielona to jest też takie rozwiązanie, które w istocie niczego nie rozwiązuje, no bo kraje Unii Europejskiej, w szczególności kraje strefy euro, starają się jak najdalej odsuwać od siebie to, że właściwie jedynym rozwiązaniem byłoby znaczące zredukowanie długu, więc Grecja oczywiście nie zaniechałaby dalszych działań jakichś tam modernizujących gospodarkę, ale dług doszedł już do takiego poziomu, że bez jego znacznej redukcji to w ogóle Grecja do przodu nie ruszy z niczym. Kraje strefy euro potrzebują, nie wiem, jeszcze czego, żeby na to rozwiązanie dotyczące faktycznej redukcji długu zgodzić się.
Na razie strefa euro odrzuca możliwość nominalnej redukcji zadłużenia Grecji. Zamiast tego negocjowany jest trzeci program pomocy dla Grecji. Rozmowy mają potrwać kilka tygodni. Potrzeby finansowe Grecji oceniono na 82 do 86 miliardów euro i tyle maksymalnie może wynieść wartość nowego trzyletniego programu pomocowego. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.